Dzisiaj odwiedzamy kolejną organizację pożytku publicznego. Tym razem jest to Fundacja Odzew, która mieści się w Lesznie. Prezesem fundacji jest pani Stanisława Nawrocka. Zacznijmy od historii, bo zwykle tak rozpoczynamy. Czyli jak to się stało, że fundacja powstała?
To tak było przedziwnie troszeczkę, ale zawsze powtarzam, że fundacja nasza ma się dobrze, bo ma bardzo dobre fundamenty. Zaczęliśmy od wielkiej akcji takiej społecznej, którą zainicjonowałam i którą prowadziłam. Była ta akcja pomocy dzieciom z Czarnobyla. To było w roku 89, 90, 91 wraz z grupą moich przyjaciół, całkiem społecznie, grupa taka powstała. Zorganizowaliśmy przyjazd tutaj do naszego regionu, również do województwa lubuskiego. Dzieci, które były ofiarami elektrowni w Czarnobylu, wybuchu tego atomowego, i wskazane było, żeby te dzieci wywieźć do czystej strefy, tak, do czystego powietrza, żeby się tu mogły odżywić, żeby nabrały siły. I taka akcja była europejska, także włączyły się w to kraje europejskie. Polska była reprezentowana przez trzy ośrodki: Warszawa, Leszno i Rabka. My jako Leszno przyjęliśmy 2000 dzieci, które trafiły do polskich rodzin. Zapewniliśmy tym dzieciom pomoc lekarską, integrację z polskimi rodzinami, wiele wspólnych inicjatyw, zabaw było z tymi dziećmi. Dzieci poznawały piękno naszej wielkopolskiej ziemi. Także wiele przyjaźni się nawiązało, wiele rodzin prosiło o zaproszenie ponownie tych dzieci. I w roku 91 na bazie tych rocznych naszych działań, takich spontanicznych, społecznych, powstało Centrum Charytatywne Odzew. Że już byliśmy taką placówką już prawie sformalizowaną, ale nie jeszcze przez sąd, tylko no, mieliśmy już pieczątkę, można było wiele rzeczy dodatkowo zrobić. Kiedy zdecydowaliśmy, że zakończamy tę akcję, bo 2000 to była duża liczba dzieci, które przyjęliśmy. Też były zarzuty ze strony tej lokalnej społeczności, że zajmujemy się ruskimi dziećmi, a nie polskimi, że polskie też biedne, że PGR upadają i tak dalej, że po prostu to jest nieetyczne. I takie zarzuty były, więc postanowiliśmy, że zakończymy akcję na tych 2000. I wtedy ja mówię, szkoda tego potencjału, który był w tych naszych ludziach, i postanowiliśmy, że powołamy fundację. Fundacja została powołana i zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w Warszawie 18 czerwca 1992 roku. No i od tego czasu funkcjonuje aż do dziś. Nie? Będziemy obchodzić 30-lecie niedługo.
Jakie cele zapisaliście sobie w momencie, kiedy powstawała fundacja? Bo jak mówiła pani, bazowaliście na ludziach i takim entuzjazmie, który wówczas się między wami pojawił. Ale rozumiem, że fundacja jako cele zapisała sobie coś więcej niż tylko pomaganie dzieciom.
Tak, no myśmy zapisali faktycznie działanie w kierunku dzieci, w kierunku prozdrowotnym, to znaczy pomoc dzieciom pokrzywdzonym wskutek różnych kataklizmów, dzieciom, które są dotknięte biedą, wykluczeniem. I tak mieliśmy zapisane w statucie, że to jest na okręg Europy, tak? Że chcieliśmy się otworzyć na tą Europę naszą. W każdym bądź razie też były takie profilaktyczne badania w kierunku właśnie ochrony zdrowia i tak dalej. Jednak po latach my musieliśmy zmienić ten statut, dołożyć inne działania, no bo faktycznie drzwi fundacji są otwarte do wszystkich aktywności, do wszystkich grup ludzi. I kiedy myśmy tu w Lesznie powstali, były to lata 90., kiedy powstawał trzeci sektor. Myśmy też budowali ten trzeci sektor w Wielkopolsce, tworząc jakby struktury takie regionalne, pomocowe dla organizacji, które powstają. No byliśmy jakby pionierami w tym kierunku, więc dużo i grup takich społecznych zaangażowanych się do nas zgłaszało, żebyśmy pomogli utworzyć stowarzyszenie, i dużo ludzi, którzy mieli jakieś problemy albo jakiś pomysł na realizację jakiejś inicjatywy, no to myśmy pomagali, i wtedy musieliśmy się otworzyć do różnych grup społecznych, nie tylko dzieci. Też byli wtedy seniorzy. Myśmy wreszcie utworzyli Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współpracowaliśmy z wieloma uniwersytetami w Polsce. Mieliśmy współpracę z Niemcami. Tam jeździli nasi seniorzy. No, ale potem, po pewnym momencie pomyślałam, że no my nie możemy się tak bardzo rozdwajać na wszystko i postanowiłam, że fundacja moja, mając największe doświadczenia, też brałam udział w różnych takich doszkalających szkoleniach, kursach i tak dalej, żeby tą wiedzę też nabyć, postanowiłam, że wszystkie te inicjatywy z zewnątrz, które chcą tej naszej pomocy, utworzyłam inkubator dla organizacji pozarządowych. I w tym inkubatorze znalazły się organizacje, które powstawały przy naszej pomocy, przy pomocy fundacji. I w tym inkubatorze znalazły się różne leszczyńskie stowarzyszenia, jak Bank Żywności, który też był. I przez rok te organizacje były w naszych strukturach. I potem dawaliśmy im siłę, żeby wyfrunęły już na własną wodę. Czy właśnie wspomniany już ten Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wiele mniejszych takich było stowarzyszeń. Pięknie funkcjonują te organizacje do dzisiaj, także jesteśmy dumni, że byli u nas.
Czy dzisiaj w dalszym ciągu jesteście Państwo wylęgarnią kolejnych organizacji trzeciego sektora i czy zajmujecie się już tylko jakimś elementem, który pomocowym, który zapisaliście sobie w statucie?
Dzisiaj już nie, bo też z inicjatywy fundacji i dwa lata ta organizacja działała w strukturach fundacji. Powstało stowarzyszenie PISOP, to znaczy stowarzyszenie, które wspiera, pomaga i organizuje wiele pomocy dla powstających organizacji pozarządowych i całą tą działkę ja dałam tej organizacji. Ona po prostu wyszła z fundacji. Jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, to ja wysyłam do tej fundacji. Ta fundacja bardzo ładnie funkcjonuje nie tylko w Lesznie, ale i w Poznaniu. Mają wysokie klasy specjalistów, którzy pomagają organizacjom na różnych tak płaszczyznach. To ja jeszcze powiem, że jak te dzieci z Czarnobyla się skończyły, myśmy pozyskali od takiej likwidującej się firmy taki ośrodek wypoczynkowy w Boszkowie i tam organizowaliśmy dla dzieci tutaj z naszego regionu kolonie rehabilitacyjne, kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin wykluczonych. I funkcja tej placówki była 25 lat. Myśmy w zeszłym roku zdali ten ośrodek do gminy i już nie mamy jakby działalności na rzecz właśnie dzieci. Bardzo ważnym takim trzonem pracując z dziećmi i z młodzieżą był wolontariat. Myśmy wiele projektów pisali wolontarystycznie. Ja bardzo kocham wolontariat, bo wiem, że wolontariat to jest taka tkanka demokracji, tak? Szkoła demokracji dla młodzieży. W ogóle wszyscy się bali dzieci i młodzieży z gimnazjum. Ja uwielbiałam tą młodzież z gimnazjum. Z nimi robiłam tak cudowne, piękne rzeczy, które do dziś wspominam i tutaj uczestnicy tych projektów również przychodzą tutaj i mówią: Pani Steniak, to wtedy było fajnie. W każdym bądź razie ten okres z dziećmi skończył się, jak zabrali nam gimnazjum. Nie miałam jakby płaszczyzny do działania z dziećmi i młodzieżą, bo ta młodzież starsza, przed maturami i tak dalej, ona już nie miała czasu na wolontariat. Gimnazjum to było właśnie takie miejsce wspaniałe, gdzie robiłam różne projekty międzypokoleniowe. Wtedy już zapraszałam seniorów do tych naszych projektów. Moim zadaniem jako eksperta animacji społecznej, bo skończyłam właśnie taki kierunek, jest budowanie aktywności w ludziach, niepełnosprawnych w ludziach, starszych, w dzieciach, w młodzieży, żeby oni mieli... Mamy tyle narzędzi jako fundacja, że możemy rozbudzić tą aktywność w stosunku do siebie, do swojej rodziny, do swojej społeczności lokalnej, jakby nawet do działań takich regionalnych.
Rozumiem, że w tej chwili to przede wszystkim, jeśli mówimy o osobach, do których adresowana jest Wasza działalność, to osoby starsze, seniorzy, niepełnosprawni.
Tak. My też musimy diagnozować rynek i potrzeby, tak, naszych potencjalnych uczestników. Więc po takiej naszej diagnozie zorientowaliśmy się, że brak jest ofert takiej form rozwijania aktywności właśnie w ludziach starszych. A że są to w większości osoby niepełnosprawne, no to nasza działalność poszła w kierunku osób niepełnosprawnych, żeby ich zaktywizować, żeby przeprowadzać rehabilitację zdrowotną, społeczną, rehabilitację zawodową. Także w tych kierunkach teraz działamy i na tą okoliczność otrzymaliśmy też dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mamy Centrum Usamodzielniania dla tych osób niepełnosprawnych, które bardzo ładnie funkcjonuje. Mamy Centrum Integracji Społecznej dla osób wykluczonych. Bo jakby jest to grupa ogólnie wykluczonych. W tym znajdują się osoby niepełnosprawne i osoby starsze.
Porozmawiamy chwilkę o osobach, które tworzą fundację. Pani jest jej twarzą i takim spiritus movens, ale sama pani wszystkiego pewnie nie da rady zrobić.
No nie, mam wokół siebie bardzo, bardzo dobrych ludzi, bardzo dobrych pracowników, którzy są zatrudnieni w fundacji w różnych działaniach projektowych, ale przede wszystkim też mają duszę taką wolontarystyczną. Jak trzeba zrobić coś poza, to nikt nam nie odmawia. Mamy ludzi młodych i z innym spojrzeniem już na rzeczywistość, bardzo dobrze orientujących się w tej przestrzeni internetowej, tak, multimedialnej. No, mam zespół bardzo dobry, mam zespół, na który mogę liczyć i po prostu oni i moi uczestnicy to są takie akumulatory dla mnie. Oni mnie ładują, oni mnie szanują, lubią, a ja wśród nich naprawdę czuję się wspaniale, kocham tych wszystkich moich pracowników i moich uczestników. W większości nie mamy bariery, tak, że ja jestem jakąś panią wielką prezes, ja jestem dla nich Stenia i po prostu takie wspólnoty rodzinne tutaj się nawiązują.
A jak znajdujecie, czy fundacja znajduje adresatów swoich działań? Mówi pani głównie seniorzy, osoby niepełnosprawne. To jeszcze do niedawna, a może wciąż, jest grupa osób, która często jest zamknięta w czterech ścianach albo trochę ma obawy przed wychodzeniem na zewnątrz. Zwłaszcza jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnych, tak często bywa.
Ja myślę, że tutaj najważniejszą rolą jest ta poczta pantoflowa, sąsiad sąsiadce. Mamy te centrum usamodzielniania w miejscu starej dzielnicy już miasta Leszna, gdzie sami seniorzy pracują. Oni idąc do sklepu, mijają witryny z ogłoszeniami naszych działań. Tak? Zapraszamy ich do wejścia, zapraszamy ich do udziału. No, piszemy, że niestety muszą mieć tą grupę niepełnosprawności, ale bardzo dużo ludzi przychodzi, pyta się. Mamy też stronę internetową, chociaż właśnie akurat te grupy nie za bardzo z tych stron korzystają, ale ludzie się pytają, tak? My też jako fundacja funkcjonuje w Lesznie już tyle lat, więc oni się pytają, a gdzie teraz jesteście? Albo tam na ulicach mnie zaczęli, gdzie teraz pani jest, pani stoi ze swoją fundacją, a tu i tu, proszę, zapraszam, przyjdźcie, tak? Także po tym, jak tutaj przychodzą, są bardzo zadowoleni, to mówią, a czy moja sąsiadka może przyjść, też jest niepełnosprawna. Ja mam tutaj bardzo się cieszę, bo w projekcie mam trenerki aktywności i one jakby są tym głównym nerwem tego projektu i one właśnie robią wszystko, żeby ci ludzie czuli się tu dobrze, żeby byli zainteresowani, żeby czuli się podmiotowo, żeby chcieli tu przychodzić. Oni mówią, tu jest nasz drugi dom.
No i dotarliśmy do takiego miejsca, w którym musimy porozmawiać troszkę o finansach. Fundacja to szczególna organizacja pożytku publicznego, ale ponieważ jesteście w KRS-ie zarejestrowani, to rozumiem, że i 1% też Państwo zbierają. Jak wyglądają finanse?
Nasze działania opierają się głównie na projektach, o które piszemy dotacje. I właśnie problem był zawsze w tym, że do każdego projektu musi być wkład własny. U nas nigdy nie były pobierane pieniądze za uczestnictwo w zajęciach, które proponowaliśmy naszym odbiorcom. Także nikt tutaj nie płaci za nic, za żadną kawę, za żadną przekąskę, za to, że tam czasami pizzę zjedzą albo wspólnie uszykujemy jakieś kanapki. W każdym bądź razie nie mamy dochodu z tej naszej działalności. Nie mamy też działalności gospodarczej, mamy tylko działalność statutową. No ale my nie mamy żadnej możliwości, żebyśmy my na siebie zarabiali, więc ten 1% to był dla nas wielkim wybawieniem. Naprawdę ta nasza aktywność tu na lokalnym rynku i poza, no to spowodowała to, że cieszymy się sympatią ludzi. Ja zawsze mówię, no to jeżeli tak wam się to podoba, co my robimy, wpłaćcie 1%. I tak właśnie tych ludzi, którzy się przywijają, mówimy, powiedzcie w rodzinie, powiedzcie swoim dzieciom, żeby my nic od was nie chcemy. Przecież zobaczcie, nic, wszystko macie za darmo, ale ten 1% to nie jest żadna strata dla osoby, która wpłaca, tylko po to, żebyśmy mieli pieniądze na projekty. I przez te lata udawało nam się pozyskać różne kwoty, nawet nawet mieliśmy 20 tysięcy, gdzieś tam. 10 tysięcy to mieliśmy tak prawie zawsze. I od zeszłego roku długo czekaliśmy za tym wpływem, bo te wpływy zawsze były w lipcu albo na początku sierpnia i wtedy przychodziły wykazy z urzędów skarbowych, z różnych miast, z Leszna, ze Wschowy, też z Zielonej Góry, bo tam też mamy swoich sympatyków, z Poznania, nawet z Krakowa. Myśmy wiedzieli, kto nam wpłacił. My mieliśmy też bazę, żeby tym ludziom wpłacającym jakoś podziękować, karteczką, podziękowanie, tak, od fundacji. Dziękujemy za 20 zł, za 50, za 5, za 10, tak, bo te kwoty są różne. W zeszłym roku byliśmy w ogóle bardzo zaskoczeni, bo nikt nas o tym nie powiadomił. Pieniądze przyszły dopiero w październiku i przyszła bardzo mała ilość tych pieniędzy, 3000. No byliśmy tym zaskoczeni, dowiedzieliśmy się, że te pieniądze teraz spływają do jednego urzędu skarbowego w Bydgoszczy, że tam jest takie utworzone centrum kompetencyjne rozliczeń. Nie wiem, kto to znowu wymyślił, kto to znowu zaburzył ten nasz spokój i te nasze bezpieczeństwo, bo dla mnie jest to zaburzenie bezpieczeństwa finansowego mojej fundacji, że ja zamiast takiej kwoty dostaję tak, więc to nie wiem, to wszystko idzie do jednego wora i potem jakoś oni to dzielą. Nie wiem. Nie wierzę w to, że ja tylko dostałam 3000 od ludzi. I teraz kilka dni temu dostaliśmy przelew też z tego Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń i dostaliśmy 2500. Także zmniejszyła się bardzo wysokość tej kwoty, bardzo się zmniejszyła i my nie mamy żadnego wpływu, bo te pieniądze przychodzą ogólnie jednym przelewem, tak? My nie wiemy, od kogo te pieniądze są, nie wiemy, komu podziękować. Nie wiemy, kto wpłacił, a kto nie wpłacił, bo przecież jak my tutaj mamy 14 osób zatrudnionych w tych moich wszystkich projektach, no to od nich już 1% to byłby więcej niż te 3000. A nie wierzę w to, że moi ludzie nie wpłacają 1%, bo na pewno wpłacają nie tylko oni, ale ich rodziny, tak? Więc czuję, ja jako przedstawiciel fundacji czuję się poszkodowana, nie wiem, kto wpadł na taki świetny pomysł, żeby scentralizować coś takiego dla organizacji pozarządowych. Czy są organizacje, które są lepsze, które są gorsze, które mają przychylność, a które nie mają przychylności? Zawsze się znajdowałam w tej grupie, że tej przychylności nie było. Obojętnie jaka opcja by była, bo myślę, zawsze potwierdzam to, że jesteśmy pozarządowi. I to jest właśnie ta wartość organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe to też jest jakby papierek lakmusowy demokracji danego państwa.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.